Witam autorkę książki Wanda Rutkiewicz, Jeszcze tylko jeden szczyt, pani Elżbieta Sieradzińska. Dobry wieczór w Radio Wieczorze. Pięknie panią witamy. Słówko o samej autorce. Pani Elżbieta to romanistka z zamiłowania i wykształcenia. Tłumacz z francuskiego w nocy. Pani Elżbieta, jeżeli coś się nie będzie zgadzać, proszę natychmiast mnie poprawiać. A za dnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, gdzie pani od lat przełamuje stereotypy w postrzeganiu roli takiej placówki w życiu lokalnej społeczności. Ale jest pani też wędrownikiem, trackerem z zachwytu Nepalem i Himalajami, czyli takim wędrownikiem, a z serca i duszy muzykiem, wokalistką, kompozytorką oraz autorką tekstów w języku polskim. Poza tym, no, wędrownik, który lubi góry. Wszystkie, pani Elżbieto, prawda? Byle coś się wznosiło ponad ziemią, to panią zachwyca.
Tak, rzeczywiście, ale przyszedł taki moment kiedyś, że te góry zdradziłam i niektórzy mówią, że jestem niewierna. Ale świat jest taki piękny, że trzeba odkrywać wszystko, co z nim pięknego. Ale góry rzeczywiście pozostają niezmienione i w moim życiu, i nie tylko. Jest takie... Ale wszystko to prawda, wszystko to prawda, co pani powiedziała. Ja tylko zawsze dziękuję wszystkim, którzy przypominają mi, co się w moim życiu zdarza, bo o wielu rzeczach zapominam. Także dziękuję, że pani przypomniała mi, co robię i co robiłam.
Może na jakiejś małej górce kiedyś się spotkamy, bo lekkie wzniesienia to lubię, nie za wysokie. Ale te wysokie góry to uwielbiała właśnie pani bohaterka Wanda Rutkiewicz. I ten tytuł, Jeszcze tylko jeden szczyt, prawda? Ostatni niedokonany, powiedziałabym, albo niedokonane wejście, sukces, który nie przyszedł. Ta góra, która jest przekleństwem kobiet, to została ta góra z nią do końca już chyba. Tak mi się wydaje, bo tak do końca to nikt nie wie, w którym miejscu Wanda Rutkiewicz została właśnie w tych górach.
Ja myślę, że to bardzo dobrze, że nikt nie wie. Tak naprawdę, bo to, co ludzi, przynajmniej mnie, nie wiem, mnie fascynuje zawsze w różnych biografiach, opowieściach o ludziach niesamowitych, takich jak Wanda Rutkiewicz, to jest to, że do końca nie wiemy tak naprawdę, co się z nimi stało. Jeżeli wszystko jest jasne, wszystko jest w pełni światła, to nie ma tej tajemnicy, nie ma tego czegoś, co nas w tych ludziach pociąga. Zresztą to nie tylko Wanda Rutkiewicz zniknęła w górach i nie została odnaleziona. To samo, zresztą taka sama dyskusja toczy się od lat tak naprawdę między wszystkimi, którzy twierdzą, że George Mallory zdobył jednak Everest przed Hillarym, przed Nowozelandczykiem i też tak naprawdę zniknął pod szczytem i nikt, znaczy owszem, znaleziono jego ciało, ale tak naprawdę nikt nie może udowodnić na 100%, zdobył ten szczyt, czy nie zdobył. I właśnie może ta odrobina tajemnicy tego czegoś, co jest nieuchwytne, może to jest właśnie ważne. Tak zresztą powiedziała przyjaciółka Wandy Rutkiewicz, Ewa Matuszewska, może lepiej, żeby nie znaleziono ciała Wandy. Lepiej również na przykład, żeby nikt nie wszedł na K2 zimą. To było dla mnie takie zaskakujące to, co ona mówi. No jak to? No przecież Polacy się wybierają, taka nasza narodowa duma, Polacy są świetni w tych górach. Oni powinni wejść, bo to jest ich góra, bo ostatnia zimowa góra, ostatnie zimowe wyzwanie. A ona mówi, nie, ale co zostanie wtedy? Co zostanie do zdobycia? Bo już tak mało jest tych białych plam na mapie świata, że chyba rzeczywiście tylko nam kosmos zostaje.
Pani Elżbieto, kiedy wspominała pani panią Elżbietę Matuszewską, ale także trzeba wspomnieć o pani Annie Kamińskiej. Obydwie, szczególnie pani Ela Matuszewska, pisała o Wandzie Rutkiewicz. Powstały książki, filmy dokumentalne, wiele reportaży, rozmów, wywiadów, pamięci. Coraz mniej jest osób, które mogą wprost tak opowiadać o Wandzie Rutkiewicz. Mierzyła się pani z tamtymi wydaniami? Pani nie obawiała się, że będą te książki między paniami porównywane?
Jako bibliotekarz czy bibliotekarka, jak kto woli, ja zawsze sobie myślałam i tak dalej, myślę, że na półce i w katalogu, a zwłaszcza w katalogu bibliotekarskim, jest miejsce dla wszystkich książek. Jeżeli jest postać tak fascynująca jak jak Wanda Rutkiewicz, to ja myślę, że to dobrze, że te książki powstają. Ja wcale nawet nie zakładam, że moja książka będzie ostatnia, wręcz przeciwnie. Być może ktoś znowu odkryje jakieś materiały, które okażą się ważne dla tej biografii i dla naszego postrzegania tej postaci. Natomiast to, że tyle książek się ukazało, to jest też przeszkoda dla tych osób, które znały Wandę Rutkiewicz, dlatego że bardzo trudno jest pisać o kimś, kogo się zna. Bo nie wiadomo, kiedy się przekracza granicę między prywatnością, między tym, co ten ktoś, zwłaszcza jeżeli ten ktoś nie żyje, między tym, co ten ktoś nam powierzył w rozmowach prywatnych, do jakiej granicy dochodzimy. Ja miałam ten problem w pisaniu książki o Cezarii Worze, gdzie ja starałam się do pewnej granicy nie dojść. Po pierwsze, żeby zachować pewne rzeczy tylko dla mnie, bo to jest jakby mój ten taki wewnętrzny skarb. A po drugie jest ta potrzeba pokazania tej postaci w pełni tym, którzy jej nie znali. Więc nie wiem, czy to jest łatwiejsze pisanie o kimś, kto się znało, czy trudniejsze.
No a czy z autorkami książek o Wandzie Rutkiewicz spotykała się pani wcześniej?
Nie poznałam ani pani autorki wywiadu Rzeki, Barbary Rusowicz, a Ewę Matuszewską poznałam dopiero właściwie na etapie kiedy zdecydowałam, że jednak będę pisać tę książkę, bo wydawnictwo mnie troszkę namawiało, nie ukrywam, i wtedy zadzwoniłam do pani Matuszewskiej, ale tak odwlekałam ten telefon, tak się bałam tego telefonu.
A dlaczego? Pani się bała?
Wydawało mi się, że właśnie ktoś, kto znał Wandę tak blisko i napisał tyle książek świetnych o niej, no miałam tremę, zwyczajne tremę. I rzeczywiście Ewa Matuszewska powiedziała, no czekałam na pani telefon, kiedy się pani wreszcie odezwie. No ale ja powiedziałam zupełnie szczerze, że ja się po prostu pani bałam. Bo pani wie wszystko, a ja może nie, na pewno.
Czy zdążyła przeczytać pani książkę?
Niestety nie. Nie zdążyła przeczytać książki, ale zdążyła wymyślić tytuł. I tytuł jej zawdzięczam. Byłyśmy Zakopanem wtedy. Piłyśmy jeszcze ostatnią herbatę, jeszcze był jakiś kieliszek czerwonego wina i mówię, ale słuchaj, ten tytuł, masz tytuł? Ja mówię, no nie mam tytułu jeszcze. Na tytuł musi wynikać z książki, ale to powinien być cytat z Wandy. Ja mówię, ale jest wiele cytatów, ja myślę, że to ty powinnaś powiedzieć. I wyszła na chwilę, po czym wróciła do stolika i powiedziała, mam, jeszcze tylko jeden szczyt. Ja powiedziałam, dobrze, tak będzie.
Pytając o to, czy zdążyła, bo wiem, że odeszła i na pewno z Wandą Rutkiewicz przeprowadzają piękne rozmowy o górach, ale spotykała się pani z matką Wandy Rutkiewicz, która w 2013 roku odeszła już prawie jako stuletnia, ponad chyba stuletnia osoba. I z tych obu poprzednich książek, o których wspominałam, autorki pisały także, że matka, ale pani chyba także się spotkała z matką, bo tutaj są zapiski w tej książce. Matka nigdy nie uwierzyła, że Wanda Rutkiewicz, jej córka, odeszła.
Tak, pani Maria Błaszkiewicz nigdy nie uwierzyła i nigdy nie chciała uwierzyć. I wszystkie osoby, które śmiały mówić, że Wanda zginęła, właściwie nie miały wstępu do mieszkania Rutkiewicz na Sobieskiego w Warszawie i tak naprawdę pani Maria już z nimi nie rozmawiała. Natomiast pani Maria jest jakby u źródła tego mojego pisania o Wandzie Rutkiewicz, bo oczywiście ja byłam zafascynowana, tak jak innymi bohaterami mojego dzieciństwa, Nansenem, Amundsenem i innymi zdobywcami przestrzeni, chociaż nie tak, jak mówi jeden z autorów francuskich, jakichś malaistów, zdobywcami niepotrzebnego, chociaż coś w tym zapewne jest, bo jest tak wiele pytań zazwyczaj, dlaczego się wychodzi w góry. A wracając do pani Marii, ja oczywiście byłam zafascynowana Wandą Rutkiewicz, ale był taki moment, kiedy na festiwalu, na przeglądzie filmów artystycznych w Warszawie weszłam do starego wówczas jeszcze budynku Muzeum Sportu i Turystyki i w takiej małej salce zobaczyłam projektor, zobaczyłam film, który leciał, bo się spóźniłam i taką niewielką siwą panią, która siedziała i bardzo spokojnie patrzyła na ten ekran. I moje koleżanki, wielka fanka Wandy Rutkiewicz, Teresa Leszkowicz z Sopotu i autorka wielu filmów o Wandzie i reportaży, Ania Pietraszek, bo to jest matka Wandy, to jest matka Wandy. Poznałyśmy się.
To i na pewno poznała pani na tych festiwalach także brata Wandy Rutkiewicz, Michała, który często właśnie się spotykał z ludźmi i o swojej siostrze opowiadał. Zresztą to Muzeum Sportu i Turystyki zawdzięcza mu wiele pamiątek, które przekazał właśnie po swojej sławnej siostrze.
Tak, rzeczywiście tych pamiątek jest bardzo dużo, ale nie. Proszę sobie wyobrazić, że nie spotkałam pana Michała. Tak się jako układało, że nie mogłam być wtedy, kiedy on przyjeżdżał do Warszawy. Natomiast po tym spotkaniu, o którym zaczęłam mówić, pojechałyśmy do domu Wandy Rutkiewicz, czyli na Sobieskiego. I to był dla mnie taki niesamowity moment, bo otwierały się drzwi i ta niewysoka, siwa kobieta mówi: popatrz, to mieszkanie jest tak, jak Wanda wyszła, ja tu nic nie zmieniałam. I w tym momencie wchodzimy, no nie powiem, że do sanktuarium, ale do nawet nie do muzeum, ale do miejsca, które ona opuściła dokładnie, bo to było kilka lat po odejściu Rutkiewicz, które opuściła, wychodząc na swoją ostatnią tragiczną wyprawę. I na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. Ale jeszcze większe wrażenie na mnie zrobił fakt, że pani Maria powiedziała: ja mam tyle wspomnień. Ja wiem tyle rzeczy, byłam świadkiem tylu sytuacji, bo Wanda nie o wszystkim chciała mówić. Ona o wszystkich mówiła dobrze, ona nie pozwalała sobie na żadne słowa krytyki wobec swoich kolegów czy koleżanek, ale ja wiele rzeczy wiem, takich, których ona być może nie napisała. Ja bym chciała to wszystko spisać i ja w tym momencie nieopatrznie powiedziałam: to może ja. Czułam się jakby przygotowana do takej roli, tłumaczyłam książki, górskie książki zresztą również. Uważam, że podołam temu zadaniu. Powiedziałam: może ja. I pani Maria chętnie na to przystała. Tylko w miarę pracy, pracowałyśmy raz w tygodniu, ja przyjeżdżałam do Warszawy w wolny dzień i spisywałam jej wspomnienia, potem to opracowywałam w domu, jeszcze na maszynie do pisania. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze pamiętają jeszcze coś takiego, takie
to
urządzenie,
pewnie,
które
pamiętają.
W kilku kopiach.
I teraz rozumiemy, dlaczego pani popełniła tę książkę.
Tak.
Okazało się, że pani Maria Błaszkiewicz, matka Wandy Rutkiewicz, miałam dużo zapisków, które miały się wcześniej ukazać, ale jakoś świata nie ujrzały i czekały na panią.
Czekały na mnie, ale tak naprawdę to nie wiem, czy ja je znalazłam, czy one mnie, ale skończyło to się źle i wielu dziennikarzy mówi, że to było nieprofesjonalne, ale w czym był problem? Pod koniec pracy, w miarę postępu prac, pani Maria zaczęła się wycofywać. Mówiła tak: tego nie pisz. To może usuń, dlatego że jak Wanda wróci, to ona będzie niezadowolona. Bo ona nie, może, no i potem będzie miała pretensje do mnie, do pani. I pod koniec roku stała się rzecz, no dzisiaj myślę, że jednak straszna. Pani Maria powiedziała: Ela, spal to. Ela, zniszcz to. Wanda niedługo wróci. I ona nie będzie z tego zadowolona. Tej książki nie możemy wydać. I ponieważ u moich rodziców była wówczas jeszcze kuchnia węgowa, zresztą dalej tam mieszkam, tylko się troszkę pozmieniało. Ja wróciłam do domu, to była niedziela, i te wszystkie kartki, które do tej pory zapisywałam, do tego momentu zapisywałam, wrzuciłam do kuchni i spaliłam. Pytała mnie dawno młodzież na spotkaniu w szkole medycznej, co oni by zrobili na moim miejscu. Któryś z chłopców powiedział: ja bym to przechował. Nie wiem, ja do tej pory mam ten dylemat. To, co ja powinnam była wtedy zrobić, ale zrobiłam to, bo tak mnie wychowano. No i upłynęło właściwie kilkanaście lat. Zbliżała się po książce już o Cezariewo, że wydawnictwo zaproponowało mi książkę o Wandzie Rutkiewicz. Oczywiście znajdując na moim blogu zdjęcie z Himalajów, bo oczywiście byłam w Himalajach, musiałam absolutnie zobaczyć miejsca, w których przynajmniej jedno z tych miejsc Wanda Rutkiewicz, nie tylko zresztą ona, nasi inni znakomici himalajści byli. I ja powiedziałam: nie, absolutnie nie. Ja nie wchodzę już do tej samej rzeki. Stało się, nic nie poradzę. To już jest poza mną. Ja już jestem teraz tropikalno-wyspowo-przylądkowa i muzyczna. To już jest nie to, ale wydawnictwo było cierpliwe. I proszę sobie wyobrazić, że była taka sobota, gdzie siedziałam na drabinie i malowałam swoją 54-metrową willę. I usłyszałam w radiu rozmowę z panami Kortko i Pietraszewskim, którzy napisali książkę o Kukuczce. Świetna książka. Tak sobie pomyślałam, no tak, oni też się nie wspinali tak naprawdę, a jednak napisali taką książkę. I to mi jakby dało do myślenia, ale nie to jeszcze zadecydowało o tym, że ja się zgodziłam. Jednym z pudeł, do których pakowałam papiery, żeby się nie zachlapały farbą, ku mojemu zdziwieniu w starej szufladzie znalazłam 25 chyba czy 6 stron, któryś, czy to była trzecia kopia, czy czwarta, już nie umiem zaraz sobie uświadomić, wspomnij pani Marii, które pisałam. I uznałam, że to jest jakiś znak, nie wiem, czy od pani Marii, czy bo nie śmiem powiedzieć, że od pani Rutkiewicz, ale pomyślałam sobie, nie, to znaczy ja to jednak muszę napisać tę książkę. No po czym zeszłam z Dabiny i zadzwoniłam do wydawnictwa i powiedziałam, piszę. Oczywiście bardzo się ucieszono, bo to było 2 lata przed 40. rocznicą wejścia, pierwszego wejścia polskiego na Everest.
To Andrzej Wajda powiedział kiedyś, że życie pisze najlepsze scenariusze. A pani...
No, chyba napisało.
Pani Maria Błaszkiewicz, bo mówimy troszkę o niej, to ona cały czas przekonywała wszystkich dziennikarzy, że jej córka na pewno żyje gdzieś w jednym z nepalskich klasztorów. Właśnie tam się ukrywa przed światem, ale do Polski jeszcze wróci. Zmarła w 2013 roku matka Wandy Rutkiewicz. W 2017 zmarł jej brat Michał.
Tak.
Te wszystkie pamiątki zostały. Ale też kilkanaście lat temu grupa wspinaczy zdobywających Kanchenjungę natknęła się na kobiece zwłoki. Ten fragment także jest pani pewnie znany, bo przypuszczano wówczas, że to właśnie może być Wanda Rutkiewicz, ale potem okazało się, że ciało należało do bułgarskiej himalaistki Jordanki Dmitrowej. Wspominamy tutaj właśnie to piękne wejście 16 października 1978 rok. To był ten dzień, kiedy też Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Ona jako pierwsza Polka zdobyła najwyższy szczyt ziemi, a Jan Paweł II zasiadł na tronie stolicy Piotrowej. Spotkali się i wspólnie Wanda Rutkiewicz przekazała mu kamyk z Mount Everestu. To był kamyk czy kamyk większy? Niektórzy mówią kamyczek, ale to myślę, że to był większy kamień. Pani na pewno wie, o jakim kamieniu mówię.
Tak, zresztą w książce zamieszczam zdjęcie tego kamienia. Oczywiście on zapewne jest jakoś tam obrobiony. I w srebrze i nawet z taką niewielką polską flagą i to zostało i to Wanda Rutkiewicz podarowała papieżowi, ale nie wszyscy na przykład wiedzą, że to nie, że o mały włos to nie byłoby pierwsze spotkanie Jana Pawła II i Wanda Rutkiewicz. Wcześniej była taka okazja w Warszawie, ale ówczesne władze, z tego co usłyszałam od jednego z księży, który jakby zajmował się organizacją tego wydarzenia, nie zgodzili się na to, żeby dwoje czy dwóch sportowców, czy dwie przedstawicielki sportu wręczały w darze papieżowi coś. No i ten ksiądz, ponieważ bardzo lubił boks, niestety wybrał boksera. Także podobno, ja nie wiem, ja nie sprawdziłam tej historii, ale to przynajmniej tak mi przekazano. Podobno czekając z Everestu właśnie przekazał Janowi Pawłowi II właśnie jeden z bokserów. No, jest to ciekawa historia, chociaż bardziej mi się podoba jednak ta krakowska, bo ona jest taka bardziej stylowa.
Wspominała pani o kukuczce. Ja pamiętam jedną z takich wypowiedzi. Mam w oczach tę rozmowę w telewizji, bo pan Kukuczka nie za bardzo wierzył w kobiety wspinające się, mówiąc bardzo, bardzo oględnie. Raczej widział je zupełnie w innej przestrzeni, to znaczy najlepiej w kuchni. I ta różnica między kobiecą wspinaczką i męską i ta rywalizacja jest u pani bardzo dobrze napisana, chciałabym powiedzieć. Czyli Wanda Rutkiewicz cały czas musiała udowadniać, że ona nie jest tą Wandą, tylko jest himalaistką z krwi i kości. Jest wspinaczką z krwi i kości i zdobyła tyle tych 8000. Ale mężczyźni trochę jej zazdrościli. Ona się nie dawała. Bardzo dobrze to jest tak prawdziwie pokazane w pani książce.
No starałam się nie przekroczyć pewien granic, no ale to nie dało się inaczej. To musiało być wyeksponowane, zwłaszcza, że no ja myślę, że do tej pory jakiś element rywalizacji i takiego trochę, no może nie pozostawiania kobiet na uboczu, dalej jest. No, była taka nieszczęsna historia z ekipą zimową na K2, gdzie siostra Bieleckiego też nie została zakwalifikowana. Byli sami panowie. Leszek Cichy tłumaczył to w bardzo różny sposób, bardzo merytorycznie, ale myślę, że w nas kobietach został taki niedosyt maleńki, że jedna ta kobieta w tej ekipie zimowej, bardzo ważnej zresztą i bardzo wspieranej przez wszystkich Polaków, która jakby wywołała też na nowo całą taką falę zainteresowania himalajzmem.
Pisze pani,
że tam kobiety nie było.
Na 515 stronie jestem pani książki i pisze pani tak. Fala dyskusji, domniemywań, komentarzy i hejtu, nie licząc oficjalnego śledztwa specjalnej komisji, przewinęła się przez polskie media w sprawie tragicznej wyprawy zimowej na Broad Peak, w której zginęli Berbeka i Kowalski, a ostatnio wobec Tomasza Mackiewicza. Po co w ogóle tam lazł? Elisabeth Rewold, dlaczego zostawiła Polaka na pewną śmierć? A nawet ratujących ich Denisa Oróbko i Adama Bieleckiego, dlaczego sprowadzili tylko Francuzkę, a nie poszli po Tomasza? Także jest tutaj wiele pytań i odpowiedzi, tym bardziej, że jeżeli wrócimy do ostatniej wyprawy Wandy Rutkiewicz, to ona przecież nie wspinała się sama i miała wrócić, chociaż na pewno była w bardzo złym stanie. Nie chciałabym tak do końca tego opowiadać, bo bardzo liczę na to, że państwo zadzwonią po tę książkę. Ale to są te pytania partnerstwa w górach, prawda? Gdzie jest ta granica, kiedy można wrócić i wiedzieć, że partner się wspina i jest w takim, a nie innym stanie? Czy też zostawić, bo ktoś mówi, idź, spotkamy się później, tak?
To chyba bardzo trudny temat. Już Żuławski napisał, ja nie zacytuję dosłownie, ale sens był tego taki, że towarzysza w górach nie zostawia się, nawet jeżeli już jest zamarzniętą bryłą. Ale myślę, że to jest niesamowicie trudny temat i wszyscy himalaiści bronią się. Czasem są może agresywni w tych swoich słowach. Mówią, no tak, tylko fajnie o tym jest mówić, jak się siedzi na kanapie, pije się gorącą herbatę i czyta się lub ogląda się lub słucha się wieści z gór wysokich, natomiast powyżej 8000 jakby zaczyna się zupełnie inny świat, świat, który nie pozwala nam podejmować decyzje tak, jakbyśmy to robili tutaj. Jest to bardzo trudny temat, zresztą ja początkowo, moja książka miała dużo, dużo więcej stron i tam był ten rozdział, cały ten temat etyki w alpinizmie, w himalaizmie jakby bardzo rozwinięty, ale ja się z tego trochę wycofałam, bo stwierdziłam, że ja się nie wspinam, ja byłam najwyżej na 300 i nie mogę, nie mam prawa jakby oceniać, wypowiadać się na ten temat i staram się być jak najbardziej neutralna w tym, co napisałam. No nie wiem, czy to mi się udało, bo oczywiście no bardzo byśmy chcieli, żeby Tomasz Mackiewicz zszedł, żeby Adamowi Bielskiemu Róbce udało się sprowadzić również jego, ale jak to było możliwe? Myślę, że to wszystko jest bardzo, bardzo trudne do rozstrzygnięcia i ten temat będzie się przewijał. I
właśnie o tym chciałam
czas.
Powiedzieć. Tak
cały
jest,
czas.
Bo to jest kwestia też etyki, pewnej moralności, pewnego bycia ze sobą w górach, podania ręki, kiedy partner potrzebuje, kiedy jest odwodniony, kiedy widać, że słabnie i że pozwala mu się iść w góry, bo zapewnia, że na pewno się spotkamy, bo tak to mówiła Wanda Rutkiewicz swojemu hiszpańskiemu bodajże partnerowi.
Meksykańskiemu.
Tak jest. Meksykańskiemu.
Tak.
Carlos uwierzył w tej zapowiedzi, bo ona miała wtedy już 49 lat, kiedy wchodziła na tę górę, które ta góra tak kobiet nie lubi i już jej z niej nie zeszła. Chciałoby się pani Elżbieto jeszcze z panią rozmawiać, bo w tej książce, proszę państwa, jeszcze jest, nie tylko są rozmowy z polskimi alpinistami, ale sięgnęła pani również do wypowiedzi, artykułów i książek zagranicznych partnerów himalaistki, dziennikarzy i wydawców różnych. Dzięki temu ma ta książka w sobie opublikowane zdjęcia, których nie widzieliśmy do tej pory. A poza tym trafiła pani na ślad holenderskiej wyprawy, o której nikt nie pisał w Polsce, a właśnie z udziałem Wandy Rutkiewicz. Świetna książka, bardzo państwu ją polecam. Jak napisał Janusz Onyszkiewicz, obszernie udokumentowana, dobrze i ciekawie napisana o niezwykle i ciągle fascynującej Wandzie Rutkiewicz, która tak w życiu prywatnym dobrze nie miała, a przy wspinaniu musiała o wszystko walczyć. Postać legenda, pani Elżbieto.
Tak, postać legenda, która cały czas fascynuje tak naprawdę, bo spotykam młodych ludzi na spotkaniach, którzy no, nie mieli nawet okazji, nie mieliby, żeby spotkać się ludzi z pokolenia Wandy Rutkiewicz. I oni są zafascynowani. Oni mówią, o fajnie, to może będzie naszą patronką, na przykład my jesteśmy harcerzami, bo ona walczyła, no, umiała walczyć o swoje. Poza tym no, była medialna, była też piękną kobietą, więc gdyby w dzisiejszych czasach żyła, to byłaby prawdopodobnie rozchwytywana na Facebooku i już wtedy była bardzo medialna, więc tym bardziej dzisiaj. No, nie śmiem powiedzieć, że byłaby tak jak Lewandowski, ale kto wie, być może.
Kto wie. Bardzo dziękuję za tę książkę, bo to jest książka o marzeniach, walce, jak pani powiedziała, rywalizacji. Ale ja powiedziałabym też o słabościach i tych chwilach radości, które Wanda Rutkiewicz miała. O poświęceniu rodziny chociażby z miłości i pasji do gór. No i to nie jest tylko książka dla tych, którzy się wspinają albo są zainteresowani górami, ale jest to książka przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy chcieliby poczytać o ludziach. I za tę książkę, pani Elżbieto, bardzo pani dziękuję. Elżbieta Sieradzińska. Ach, jeszcze słóweczko, bo pani tu już kilka razy wspomniała nazwisko Cezaria Evora. Pani napisała także biografię, ale to już jest temat na inne spotkanie. Ale z racji tego, że pani Cezaria u nas tutaj także w Radio Wieczorze zagościła w tej naszej rozmowie, to Besame Mucho będzie na zakończenie tej godziny. Bardzo dziękuję, pani Elżbieto.
To ja pięknie dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę wieczorową porą w Radio Wieczorze. A państwo już mogą dzwonić po książkę o Wandzie Rutkiewicz.